Zabieram Państwa dzisiaj w podróż w przeszłość. Bardzo bliskie mi jest powiedzenie, że to, jak rozumiemy i jak odczuwamy teraźniejszość, zależy od tego, ile i co wiemy o przeszłości. XIX wiek, bardzo ważny dla teatru, w którym w tej chwili jesteśmy, ale w ogóle dla życia teatralnego w tym mieście. Zaprosiłam dwóch znakomitych kierowców pojazdu, który nazywa się Opowieść. Anna Nowak, Jarosław Cymerman. Zapraszam. Anna Nowak, aktorka. Aktorka związana z Teatrem Osterwym. Także pisze sporo o teatrze. Oczekujcie Państwo wkrótce jej książki. Ania jest niesamowitą pasjonatką i znawczynią historii teatru. Anna Nowak też prowadzi archiwum artystyczne Teatru Osterwy i dr Jarosław Cymerman, naukowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, teatrolog i literaturoznawca, ale tak naprawdę na co dzień w Warszawie, bo jesteś zastępcą dyrektora do spraw programowych Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Jarosław Cymerman interesuje się specjalnie teatrem XIX i XX wieku. Niedawno ukazała się jego znakomita książka o teatrze miejskim, czyli Teatrze Osterwy, Teatr Miejski, sezony pierwsze i ostatnie, Teatr Miejski 1945-49. No i jest też współautorem znakomitej publikacji, genialnego i bardzo nietypowego przewodnika po Lublinie, Scena Lublin. Proszę Państwa, ruszamy. Ruszamy w XIX wiek, ale zanim wejdziemy do teatru, to może narysujmy sobie miasto tego czasu. Narysujmy sobie tę przestrzeń, w której teatr wtedy zaistniał. XIX wiek w ogóle to jest czas bardzo intensywnych zmian, przemian cywilizacyjnych w każdej niemal dziedzinie. Czy to dotyczy też Lublina?
Oczywiście, to gdybyśmy porównali Lublin w roku 1801 z tym Lublinem z 1900 roku, no to byłyby zupełnie w zasadzie różne miasta. Liczba mieszkańców miasta wzrosła o ponad pięciokrotnie, czyli to był olbrzymi wzrost. Lublin wchodził w XIX wiek jako kilkunastotysięczne miasto, czyli wyobraźmy sobie miasto wielkości Łęcznej, Lubartowa na przykład, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Miasto, które jeśli byśmy spojrzeli na obszar, no to mniej więcej kończyło się na ulicy Lipowej. Cmentarz, który wtedy także powstał, leżał wówczas na przedmieściu. Było to znacznie, znacznie mniejsze miasto, ale jednocześnie o bardzo długiej, bogatej tradycji. No i też co tutaj dużo mówić, to warto przypomnieć, że Kraków był wtedy niewiele większy. Czyli w gruncie rzeczy to nie było miasto, które należało do jakichś miast szczególnie, nie wiem, upośledzonych, jeśli chodzi o rozwój i infrastrukturę. Pod koniec XVIII wieku, dokładnie w latach 80., Lublin zaczął przechodzić metamorfozę. To był taki pierwszy po kilkudziesięciu latach takiego dosyć tąpnięcia, jeśli chodzi o infrastrukturę w mieście, czas, kiedy miasto zaczęło się zmieniać. I co jest ciekawe, dokładnie wtedy także pojawia się w Lublinie teatr, taki teatr, który dzisiaj kojarzymy jako teatr, jako stała przestrzeń dla prezentowania spektakli teatralnych. To jest też taka charakterystyczna rzecz. W tym samym czasie także na przykład pewien lekarz włoskiego pochodzenia sporządził taką analizę pod względem epidemiologicznym miasta, czyli teatr. Jednocześnie zajęto się właśnie tym, żeby wprowadzić kanalizację, żeby doprowadzić wodę czystą. Wyrównywano ulice, pojawiły się pewne budynki użyteczności publicznej, przebudowano na przykład Trybunał Koronny, który zyskał dzisiejszy kształt, czy Bramę Grodzką. I wtedy także pojawia się teatr. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że teatr był jakimś takim jednym z elementów modernizacji miasta. Pojawienie się życia teatralnego, takiego stałego, z zespołami teatralnymi, ze stałymi miejscami do grania, był to element modernizacji. I dlatego jak się przyglądamy życiu teatralnemu i życiu miasta właśnie w tym XIX wieku, a tak jak mówię, to był bardzo ważny czas dla Lublina, bo nie wszystkie miasta miały to szczęście. Niektóre miasta z bardzo ważnych ośrodków stały się naprawdę głęboką prowincją. Tymczasem Lublin wtedy mówiąc tak trochę kolokwialnie, załapał się na to, że został i w tej chwili jest jednym z ważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. I temu także towarzyszyło życie teatralne. Jako teatrolog to chciałoby się wręcz powiedzieć, że kto wie, czy to bogate życie teatralne Lublina nie było też czymś, co sprawiało, że ten rozwój był bardziej równy, może szybszy. Nie wiadomo, co tu było skutkiem, co przyczyną. Z całą pewnością miasta o bogatym życiu teatralnym i stawały się bogatsze i piękniały i się rozwijały w XIX wieku.
Bardzo żal, że ta zależność z czasem zanikła, chociaż może nie, może warto byłoby się przyjrzeć także w dzisiejszych czasach, jak to wygląda. Jeszcze zatrzymam się chwilę przy tym, co powiedziałeś. Wielkie miasta, a prowincja. To ciekawe, że ty mówisz, że Lublin nie był takim małym ośrodkiem, natomiast z punktu widzenia Warszawy wtedy właśnie byliśmy wyjątkowo prowincjonalni, co zresztą, nie oszukujmy się, w Warszawie zostało do dzisiejszego dnia. Ale na przykład pamiętam, jak opowiadałeś mi kiedyś historię o lubelskich pozytywistach, Świętochowski i Prus wyjeżdżają właśnie w XIX wieku do Warszawy, są z pogardą nazywani przez warszawiaków tymi lubelskimi pozytywistami. Tymczasem to oni właśnie niosą tam nowe prądy, nowe idee, są otwarci w przeciwieństwie do warszawiaków właśnie.
Nie pierwszy przypadek, to kilkadziesiąt lat wcześniej pewien młody poeta z Wilna, Adam Mickiewicz, dokładnie tak samo był traktowany. Co więcej, ja jako że był młody i zadziorny, odpowiedział też, jest taki świetny szkic o krytykach i recenzentach warszawskich, polecam, żeby go przeczytać. Rzeczywiście tam Mickiewicz demaskuje jakby pewne mechanizmy tej takiego samozadowolenia naszej stolicy. Lublin, trzeba pamiętać, że po Kongresie Wiedeńskim był tak naprawdę był drugim co do wielkości miastem ówczesnego Królestwa Polskiego. Czyli można powiedzieć, że spora część prowincjuszy, która przyjeżdżała do Warszawy, to byli mieszkańcy Lublina. Stąd jakby to takie silne skojarzenie. To zależność od Teatru Warszawskiego, no bo co tutaj dużo mówić, rzeczywiście tam ten teatr był i bogatszy, i dużo bardziej zróżnicowany. Zresztą tak w gruncie rzeczy jest i do dzisiaj. To tam działy się te takie najważniejsze z punktu widzenia historii, nie tylko teatru, wydarzenia. I to oczywiście powodowało coś takiego jak coś, co można nazwać pewnym kompleksem, czymś, co moim zdaniem bardzo Lublinowi przeszkadza właśnie. Lublinowi, mówię tak trochę jako człowieku, czy pewnej istocie, ale lublinianom w tym wypadku, co przeszkadza czasami w tym, żeby dostrzegli to, co mają wokół siebie, to, co mają blisko siebie. Ja jestem element napływowy do Lublina, ja pamiętam, pierwsze lata pobytu w Lublinie to było nieustanne moje zdziwienie tym, że lublinianie narzekają na swoje miasto i to narzekają na to, co akurat mnie się bardzo podobało. Narzekają, że mają stare miasto. Wiadomo, że są nie tylko w Polsce piękne, nowe, stare miasta, ale nasze stare miasto jest w sporej części autentyczne. Można wręcz dotknąć kamienia, który ktoś w XVI wieku wyrył. I to nawet widać w topografii miasta, to, że my mamy Ogród Saski, bo w Warszawie był Ogród Saski. Krakowskie Przedmieście to akurat już trochę dawniejsza historia. Ale jeszcze parę innych takich obiektów byśmy znaleźli. To zapatrzenie się Lublina w Warszawę było czymś oczywistym. No niemniej jednak jednocześnie także wytworzył się taki rodzaj pewnego, trudno nazwać to współzawodnictwem, bo tu nie można było współzawodniczyć, ale jeśli chodzi o obszar teatru, to tak zaryzykowałem takie stwierdzenie, że Lublin był stolicą teatralnej prowincji w Królestwie Polskim w XIX wieku, że to było to przez sporą część istnienia, zwłaszcza w tym momencie, kiedy działały te teatry wędrowne, to i to dokładnie to miejsce, w którym się znajdujemy, to było trochę takie miejsce, gdzie te towarzystwa się zawiązywały, tworzyły zręby, swoje krzepły, zarabiały pierwsze pieniądze i stąd wyjeżdżały w objazd po całym ówczesnym Królestwie Kongresowym. Warto jest na to także w ten sposób spojrzeć, no bo słowo prowincja to niekoniecznie coś negatywnego. To jest po prostu alternatywne miejsce zamieszkania do metropolii.
Wiemy już, jak wygląda to miasto. Zbudujmy teatry. Czyli powiedzmy, dlaczego one właściwie powstały. Najpierw Teatr Stary, później dzisiejszy Teatr Osterwy, ale to nie były jedyne teatry w XIX wieku w tym mieście. Jakie były powody? No, legenda głosi, że miejsce, w którym jesteśmy, powstało z miłości. oficer napoleoński miał żonę, która kochała teatr, więc proszę bardzo, co robi w takiej sytuacji mężczyzna? Nie kupuje jej biletu, tylko buduje teatr. Natomiast kiedy przyglądam się teatrowi Osterwy, to myślę sobie, że może tam dominowała chęć zysku, bo w końcu to biznesmeni założyli ten teatr, Aniu.
Biznesmeni założyli teatr, ale trzeba sobie uświadomić, w jakim to było momencie, prawda? Już 2 lata po upadku Powstania Styczniowego na łamach Kuriera zaczęły pojawiać się takie artykuły, że w Lublinie potrzebny jest nowy teatr. Dlatego, że ten teatr, z całym szacunkiem, stary, był za mały, za ciasny i oglądanie w nim przedstawień było bardziej męczarnią niż przyjemnością. Wobec tego potrzebujemy w Lublinie teatru o ogólnoeuropejskim poziomie, tak się wtedy wyrażano. No dobrze, ale czy to jest dobry czas, 2 lata po powstaniu, represje, czy to jest dobry czas na budowę teatru? Oczywiście, że tak stwierdzono, dlatego że właśnie poprzez kulturę my będziemy demonstrowali swoją polskość. No i 3 razy podchodzono do budowy teatru. Najpierw właściciel Teatru Starego wystąpił do miasta o dotację, prawda, panie Jarku, tak było, żeby dostać jakieś pieniądze na wyremontowanie tego teatru, żeby niczego nowego nie budowali. Dotacji nie dostał, subsydium tak zwanego nie dostał.
Nawet zastosował taki rodzaj szantażu.
Tak.
Zapowiedział, że i to publicznie ogłosił, że odnajmie ten budynek gminie żydowskiej na synagogę. Miasto się nie ugięło.
Miasto się nie ugięło, niestety nie. Wobec czego znalazł się taki ziemianin lubelski, pan Kozarn niejaki, który stwierdził, że on na własny koszt wybuduje teatr. Powstał nawet projekt, no ale ten pan Kozaryn stwierdził, że jednak chyba będzie go to za drogo kosztowało. Wycofał się rakiem. Teatru nie ma. Dopóki sprawy w swoje ręce nie wzięło 2 braci bliźniaków, szaleńców, jak ich nazywano, Adolf i Juliusz Frikowie. Zrobili projekt, no bardzo ładny, podobał się ten projekt, projekt przeszedł, no ale niestety wybuchły 2 pożary w teatrach za granicą, no i projekt nie spełniał przeciwpożarowych norm. Co robić? No więc panowie ogłosili międzynarodowy konkurs na budowę teatru. Międzynarodowy, bo rozpisany na wszystkie zabory. Konkurs wygrał pan Karol Kozłowski, który w nagrodę otrzymał 750 rubli. I proszę państwa, w ciągu 1,5 roku, no właściwie 1,5 roku, od wbicia pierwszej łopaty, które to wbicie nastąpiło 14 lipca. Co było 14 lipca? Zdobyto Bastylię. No więc skoro Bastylia została zdobyta, to my nie zdobędziemy tutaj, prawda, teatru, tak mówiono w Lublinie. Proszę bardzo, w ciągu 1,5 roku powstał teatr. Jeden z najnowocześniejszych teatrów w Europie. Już od wnijścia, jak pisano, teatr powalał swoją pięknością. Oczywiście teraz nie ma już tych wszystkich ozdobników, tego złota, które wtedy kapało, tych plafonów pięknie malowanych. Teatr był przepiękny. Teatr został zbudowany, co trzeba powiedzieć, dla wygody publiczności. A więc czegoż tam nie było? Były buduary dla pań. Jeden taki duży buduar znajdował się w tym miejscu, gdzie w tej chwili mamy swoją małą scenę, reduty. Były tam szeslągi, lustra, stoliki, gdzie panie mogły wypić sobie kawę przynoszoną przez lokaj z mieszczącego się nieopodal bufetu.
Ale panie z publiczności, nie aktorki.
No, ale teatr był dla publiczności, kochana. Panie miały swój salon, panowie mieli swoje gabinety na pierwszym piętrze. Tam, gdzie my w tej chwili mamy poczekalnię aktorską, tam był gabinet dla panów, gdzie mogli zapalić papierosy i zamówić sobie poprzez specjalną windę, która kursowała z dołu do góry, z bufetu na przykład jakieś tam napoje, prawda? Winda istnieje do tej pory, zostawiona szafą. Bo bufet znajdował się na pierwszym piętrze, tam, gdzie w tej chwili urzęduje dyrektor. To był główny bufet dla tej lepszej publiczności, powiedziałabym. No tak zresztą mówiono, dla lepszej publiczności, bo dla tej troszkę takiej biedniejszej publiczności też był duży bufet przeznaczony na parterze, tam gdzie w tej chwili mamy szatnię. oprócz bufetów była jeszcze palarnia dla panów, bo panowie oprócz lulek, czyli papierosów, palili przecież cygara, więc żeby te smrodliwe cygara nie rozchodziły, woń smrodliwych cygar nie rozchodziła się po budynku, było specjalne pomieszczenie, była to sala kominkowa, gdzie były dobre cugi. Słynna restauracja teatralna, w której to w 1893 roku niejaka pani Holakowa, przy której to założyła słynny ogród, tam gdzie w tej chwili jest podwórko od ulicy Kapucyńskiej. Tam był ogród z wodotryskiem, ogród z altanami, gdzie można było spędzić czułe tête-à-tête po spektaklu. No więc wiadomo, że przerwy w związku z tym trwały dłużej. Orkiestra na parterze grała dla zebranej publiczności. Publiczność się denerwowała, czego te przerwy są takie długie. No ale przecież trzeba było w restauracji swoje odsiedzieć. Teatr był przeznaczony dla wygody publiczności. Aktorzy mieli błyszczeć na scenie, a znać miejsce swoje musieli. Miejsce ich garderób znajdowało się pod sceną. Co z tego, że błyszczeli na scenie? To było ich obowiązkiem. Jeżeli pani Modrzejewska zawitała do Lublina, bo zawitała, jak wiemy, prawda, też pod sceną siedziała. W co prawda w wydzielonej, niedużej garderobie, bo z tych takich dużych garderobów wydzielono niedużą garderobę dla pani Modrzejewskiej, a dla niej to była rzecz normalna. Tak aktorów wtedy traktowano, kochana.
Publiczność. W takim razie, skoro teatr dla publiczności, porozmawiajmy o publiczności, bo to też bardzo ciekawa cecha tego XIX-wiecznego teatru. To nie był teatr, jeśli chodzi o publiczność, elitarny. On był zhierarchizowany i to bardzo mocno, ale był egalitarny. Do teatru tak naprawdę mógł i chodził. Mógł przyjść każdy.
To jest właśnie cecha teatru XIX-wiecznego. Coś, czego my dzisiaj nie mamy okazji doświadczyć tak naprawdę. Oczywiście jeszcze pod koniec XVIII wieku na przykład pierwszy lubelski teatr, czyli Komedialnia na Korcach, jak pisał Kajetan Koźmian, był to budynek bez galerii, do którego liberii nie wpuszczano, czyli służących i tych, którzy, czyli tych niższych warstw społecznych. Natomiast już na przykład ten budynek odzwierciedla w jakimś sensie właśnie tę publiczność XIX-wieczną. I tutaj oto mielibyśmy w lożach poprzedzielanych i na balkonie, i tutaj na parterze poprzedzielanych ściankami siedziałaby elita finansowa miasta, na parterze pewnie inteligencja, a im wyżej tam byliby właśnie służący, uczniowie, którzy się tutaj wśliznęli, bo im chociaż im nie wolno było chodzić do teatru, bo nie było jeszcze wtedy studentów w Lublinie, i właśnie służący, rzemieślnicy, i tamta część była oczywiście także najbardziej taka zanarchizowana. I ta publiczność bardzo mocno definiowała to, co się działo także na scenie. Bo teatr, tak jak tutaj przed chwilą pani Anna mówiła, był dla publiczności. Jeśli coś się na scenie działo, co się publiczności nie podobało, to nie było problemem publiczności. Dzisiaj często tak mamy, prawda, że tłumaczą nam artyści, że tak powinno być. Tak?
A myśmy nie zrozumieli.
A publiczność nie zrozumiała. Wtedy nie było wręcz w ogóle o czymś takim mowy. To się zdarzało bardzo, bardzo rzadko i nieliczni sobie potrafili pozwolić na to, żeby publiczności w jakiś sposób się przeciwstawiać. I raczej na dobre im to nie wychodziło. Najwybitniejsi twórcy teatralni XIX-wieczni to byli ci twórcy, którzy potrafili wyważyć pomiędzy własnymi ambicjami artystycznymi a potrzebami publiczności. I to, że Bogusławski, to, że tutaj związany z tą sceną, nie wiem, Kazimierz Skibiński, Tomasz August, Andrzej Hełchowski, Paweł Ratajewicz, Anastazy Trapszo, czy później na przykład Felicjan Feliński, który prowadził teatr, ten wielki, jak wówczas go nazywano, to właśnie ich sukces zasadzał się na tym, że oni potrafili pogodzić te dwie ambicje. No bo dzisiaj do teatru przychodzi elita.
Słynny Julian Myszkowski mówił, że teatr to jest płacąca publiczność. I skoro publisia tego chce, to trzeba jej to dać. A czego chciała publiczność wtedy? Publiczność chciała się bawić. Teatr służył zabawie. Ukazywał się, był cały cykl takich artykułów poparty wywodami zagranicznych znawców przedmiotu, prawda, którzy stwierdzali, że teatr służy zabawie. Stąd taką popularnością cieszyły się te sztuki lekkie, łatwe i przyjemne, prawda? Lublin kocha nowości, jak pisał słynny redaktor Piaskowski. Przecież Szekspira i Słowackiego to można sobie przeczytać w domowym zaciszu. Teatr miał pełnić funkcję rozrywkową i taką funkcję, no ja się bardziej znam na tamtym teatrze, prawda? Taką funkcję tamten na przykład teatr pełnił, bo oprócz spektakli, cóż tam jeszcze nie bywało? Tam były bale słynne, maskarady, najsłynniejsze maskarady po tej stronie Wisły, na które to maskarady, bale i tombole przyjeżdżali wytrawni balowicze z Warszawy, no nie mówiąc o towarzystwie z dalekiej nawet okolicy. Ba, przyjechał sam słynny rysownik Kostrzewski, który umaskaradowanych balowiczów lubelskich narysował. Takie to były tutaj bale. Teatr był tym miejscem, gdzie można było znaleźć męża. Panny, do których no, ten rycerz na białym koniu nie przyjeżdżał, ratunku szukały w teatrze, na balach panieńskich i kawalerskich, które były nowością w naszym mieście. Przede wszystkim te bale kotylionowe, gdzie wylano nieraz tyle łez, że bystrzyca w ogóle z brzegów powinna wystąpić. No bo proszę sobie wyobrazić. Kawaler dostawał na początku, dostawał kotylion. Panna wchodząc na salę balową losowała jakiś kotylion. Dopóki nie było tańca kotylionowego ogłoszonego, panny oczkowały tylko, taki tu kawaler jej się trafi. Och jest, Boże, jaki piękny młodzieniec będzie dla mnie. Ogłaszają taniec kotylionowy i co się okazuje? Że stanął przed nią wylniały kocur udający Adonisa. Był to łowca posagów, których pełno było wtedy na takich balach. Łowca posagów, który podchodził do nieświadomego kawalera z prowincji przeważnie i odkupował od niego za odpowiednią sumę tenże kotylion, bo już wyoczkował sobie pannę, która ma podobny. No co się działo po takim balu, jak taki kocur stanął przed, prawda, niewinną panienką, można sobie wyobrazić. Ale to, że panny płakały, to nieważne. One potrafiły, takie były lublinianki, umieszczały w kąciku dla pań ogłoszenia. Zapamiętałam jedno, niedokładnie, bo tego się nie da słowami opisać, jak się tego nie przeczyta. Panna młoda, posażna, pełna wdzięku, której włosy wiją się niczym baranki na błękitnym niebie. Szuka młodzieńca o kotylionie takim, no tutaj cały opis tego młodzieńca, że jak młodzieniec to od razu wiedział, o mnie to ona pisze. Ja z nim chciałabym spędzić życie, dzień pędząc na przechadzkach między chryzantemami, w nocy oglądając rozgwieżdżone niebo, a gdy przyjdzie kres dni naszych, chciałabym spocząć z nim w grobowcu z różowego marmuru. No, trzeba było mieć chyba serce z kamienia, prawda? Żeby nie przystać na ten grobowiec z różowego marmuru i spacery wśród chryzantem. No, taką rolę pełnił też teatr.
Ale właśnie powiedziałaś też, Aniu, bo też chciałabym zwrócić uwagę Państwa, że rozrywka tak, ale przecież nie wyłącznie. Bo no były tak. Takie momenty, w których sprawy poważne, misyjne wręcz tak. Dochodziły do głosu, prawda? Na przykład wojna teatru.
Jest taki felieton, ukazał się w Kurierze Lubelskim, bodajże w latach 60. XIX wieku, o niedolach dyrektora teatru, który przyjechał do Lublina, bo taki był zwyczaj, że kiedy przyjeżdżało towarzystwo, trupa teatralna do danego miasta i podejmowało się, podpisywali umowę, w tym wypadku tutaj, w tym budynku, to akurat z właścicielami, czyli z państwem Makowskimi, w budynku dzisiejszego Teatru Lisze Osterwy, to z zarządem spółki Teatr Lubelski, która ten teatr prowadziła. No i odbywali takie wizyty po różnych ważnych miejscach, u różnych ważnych osób, postaci. No i dyrektor się żalił, że gdzie nie poszedł, tam czego innego od niego żądano. Dyrektor szkoły mówił, że może by jednak coś takiego edukacyjnego. Miejscowy dziennikarz, że właśnie może coś misyjnego, nowego, wartościowego, propagującego dobre obyczaje. W towarzystwie ziemiańskim to właśnie królowała właśnie rozrywka i tak dalej, i tak dalej. Jakby trudno mu było, wrócił do swoich i trudno mu było jak tutaj wszystkich zadowolić. Ale rzeczywiście bywały momenty, kiedy teatr podejmował ważne sprawy, owa wojna teatrów, o której tutaj wspomniała Grażyna, to był moment wybuchu Powstania Listopadowego, wzmożenie takie patriotyczne, które było oczywiste i teatr w jakiś sposób próbował z tego skorzystać. Wtedy dwa zespoły teatralne postanowiły rywalizować na repertuar patriotyczny. A był to o tyle duży problem, że ówczesna publiczność, bo to też jest coś, co bardzo odróżnia publiczność XIX-wieczną od współczesnej, nie lubiła chodzić dwa razy na to samo. To znaczy, jeśli na przykład ktoś zobaczył, dajmy na to, Zemstę Aleksandra Fredy, to on nie był ciekaw kolejnej wersji. Już na tym byłem 5 lat temu na przykład. I czasami trzeba było na przykład tytuły zmieniać niektórych sztuk, albo coś tam teatry kombinowały. To dopiero w drugiej połowie XIX wieku pojawiła się jakaś taka idea żelaznego repertuaru i tego, że teatr powinien pewne sztuki stale i na nowo wprowadzać i jakby zapoznawać publiczność z kolejnymi wersjami. Wtedy jeszcze tak nie było. A zatem skoro ten repertuar patriotyczny tak chwytał, no to autorzy, często to byli dyrektorzy teatrów czy aktorzy, którzy występowali w trupach, pisali kolejne teksty, ale no problemem było to, że było tylko jedno porządne miejsce do wystawiania. Właśnie to miejsce. I tutaj zajęty budynek przez jeden zespół, no konkurent, wspomniany Tomasz Andrzej Chełchowski, wykorzystał moment, kiedy gdzieś tutaj nie było grane i wskoczył na tę scenę, nie bardzo dawał się zepchnąć, proponował, napisał jedną sztukę, coś w rodzaju Mogiła Kościuszki na przykład, Orzeł Biały, takie były tytuły tych sztuk. No i ta rywalizacja właśnie pomiędzy Nowińskim a Chełchowskim toczyła się przez kilka miesięcy, cały grudzień, początek stycznia i niestety, już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale ta odwaga aktorów, którzy tak ze sceny dzielnie deklamowali, dzielnie zagrzewali do walki i wspierali powstańców, dosyć szybko się skończyła, kiedy do miasta wkroczyli Rosjanie. Jeden z dyrektorów, Nowiński, schował się u Dominikanów i tam 6 dni przesiedział, gdyż obawiał się, że dowódca wojsk rosyjskich, no wypomni mu to, że on tutaj tak mocno się angażował. Kiedy odważył się wyjść i spotkać z generałem, który powiedział, że on bardzo chętnie by spektakl jakiś zobaczył, to uradowany zaczął grać dla rosyjskich żołnierzy. Z jednej strony, owszem, bardzo takie szlachetne porywy, no ale z drugiej ta rzeczywistość, która później przyszła, trochę to jest tak, że ówcześni ludzie teatru byli przyzwyczajeni, że oni muszą grać w każdej sytuacji. Bo to też jest coś, co wydaje mi się, bo z naszej perspektywy można tak łatwo oceniać, trochę może nawet patrzeć na to trochę z góry, ale trzeba pamiętać, że fenomen funkcjonowania polskiego teatru po zaborach jest jakby pewnym przejawem takiej siły ducha po prostu. To świetnie widać, jak się czyta, właśnie polecam Państwu, bo jedna z najlepszych chyba w ogóle biografii teatralnych, jaka została napisana po polsku, czyli biografię Wojciecha Bogusławskiego Pióra, wspomnianego już tutaj patrona miejsca, w którym pracuje, czyli Zbigniewa Raszewskiego. To się czyta naprawdę jak znakomitą powieść. I to jest między innymi właśnie opowieść o tym, i tak Raszewski zwraca na to uwagę, że Bogusławski był człowiek, który nie że raz, dwa, trzy, on kilkadziesiąt razy w życiu zaczynał od nowa. Kiedy Polska upadła i naprawdę zapanowały takie minorowe nastroje, on po prostu postanowił robić teatr. Pomimo wszystko, idąc czasami na jakieś różne kompromisy, prowadząc na przykład we Lwowie zespół niemiecki i polski równocześnie, żeby jakoś tam z władzami zaborczymi się dogadywać, czy na inne jeszcze sposoby. Ci ludzie, to trzeba też także pamiętać, my mamy to doświadczenie w gruncie rzeczy jakoś tak częściowo, możemy przypomnieć sobie z czasów pandemii. Ci ludzie musieli grać, żeby żyć. I to była ich praca. W tych bardzo skomplikowanych realiach politycznych, także historycznych, musieli sobie radzić. I to, że oni sobie poradzili i że polski teatr przetrwał i co więcej rozwinął się i naprawdę stanowił wtedy rodzaj fenomenu, bo podejrzewam, że patrząc na rangę, znaczenie polskiego teatru w życiu Polaków i polskiego teatru, bo to nie tylko polski teatr, prawda, oglądano. Teatr włoski, opery, francuski, przyjeżdżał tutaj także teatr rosyjski. ale to, że Teatr Polski i byli Polacy do niego przywiązani, no, świadczy właśnie o czymś takim, że nie tylko te romantyczne wielkie powstania, ale także ci, którzy na co dzień ciężko pracowali nad tym, żeby od chociażby język polski był cały czas obecny w przestrzeni publicznej. To także ważna sprawa, warto o tym pamiętać, o czym pisała zresztą także w takiej znakomitej książce Agata Tuszyńska, czyli Rosjanie w Warszawie. Także polecam Państwu tę lekturę. Ona tam między innymi wspomniała o tym bardzo znanym stwierdzeniu, że teatr był jedynym miejscem, w którym można było właśnie po Powstaniu Styczniowym mówić publicznie po polsku. Jedynym obok kościoła. Czyli to miejsce, to było także miejsce, gdzie polszczyzna się rozwijała, polska kultura przyswajała nowe trendy w literaturze, w sztuce. Teatr jest przecież miejscem, gdzie się spotykają różnego rodzaju sztuki i są przetwarzane. I to wszystko sprawiało, że te czasami niepozorne budynki, jak ten, w którym jesteśmy, były naprawdę takimi swego rodzaju sercami miasta, miejscami, gdzie, tak mówiąc trochę górnolotnie, biła polska kultura.